Podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze spotykamy się z Grażyną Plebanek. Mieszka od 15 lat w Brukseli i pisze o niej zupełnie nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Dla niej to jest miasto kobiet i psów, sikających dzieci i lwów, ptaków i drzew. Dziś wielkie spotkanie w Wielkiej Literze z Grażyną Plebanek, pisarką, felietonistką i matką synów, jak o sobie napisała w książce Bruksela. I jeden z tych synów, Maciej Strupczewski, zrobił też zdjęcia do książki, o której będziemy rozmawiać, ale właściwie będziemy chyba rozmawiać więcej o kobietach i o wolności i tak mi się wydaje, a nie jest to zupełnie przewodnik. Jedna z moich znajomych powiedziała po przeczytaniu tej książki, że to jest manifest.
To pięknie. To jestem zachwycona, bo rzeczywiście jest to manifest wielogłosowy. Powiedziałabym, że oczywiście jest kwestia kobiet. Na okładce znajduje się jedna z moich ulubionych rzeźb brukselskich, czyli dziewczynka sikająca. I ona jest taką patronką dla mnie tego myślenia, takiego właśnie niezależnego, takiego przykucania, sprawdzania naturalnie stopami, rękami, sensualnego jakby poznawania miasta. No i ona oczywiście patronuje wszystkim kobietom, o którym pisze. Jest ich bardzo dużo i część z nich, to są historyczne postaci. Wróciłam tam do kobiet, które otaczały Leopolda II, ponieważ Leopold II jest taką ewidentną, ikoniczną postacią, która drażni wszystkich przyjeżdżających.
A ty go też nie lubisz?
Ja go też oczywiście nie lubię, bo to jest król, który, jak się mówi, ma na rękach krew Kongijczyków. Ale ma też moim zdaniem na sumieniu rzekę La Seine. I właśnie ta rzeka, którą spolszczyłam jej nazwę na Seine, jest kolejną bohaterką. Także no jest to manifest również przeciwko temu, że tą rzekę zamurowano. Właśnie Leopold II wydał na nią wyrok. Burmistrz miasta, czyli ówczesny Jules Anspach, podjął działania i rzeczywiście tą rzekę po prostu skierowano do dwóch takich kanałów, które są w tej chwili ściekami. Także rzeka, nad którą miasto rozkwitło i zaczęło żyć, w tej chwili jest ściekiem. Także manifest.
No i ty piszesz też o tym, że to bardzo ciebie boli jako warszawiankę, która zupełnie ma inne podejście do rzeki w mieście. Że piszesz też o czymś takim jak brutalizacja Brukseli.
To jest w ogóle, brutalizacja jest już nawet określeniem formalnym. Można nawet znaleźć to w Wikipedii i chyba to się właśnie wzięło z Brukseli. Chodziło o te lata, kiedy tkankę miasta przemielono praktycznie. Miasto, które jest średniowieczne, które składa się z takich małych ryneczków, na których zresztą odbywają się ryneczki do tej pory i gdzie zazwyczaj jest jakieś tam, nie wiem, 5-6 uliczek, które się rozchodzą od tego miejsca i uliczki się wiją, bywały zresztą brukowane. No to w latach 50. i 60. chodziło o Expo 58. Na to Expo specjalnie zmieniono w ogóle strukturę miasta i zaczęto je amerykanizować. I ta amerykanizacja była straszna, no bo oczywiście oznaczała wyburzenie wielu dzielnic, między innymi dzielnicy północnej, o której właśnie napisałam tekst dla teatru, który w tej dzielnicy północnej się znajduje. Jeden z dwóch takich ważniejszych teatrów w Brukseli, nazywa się KAI. I ten teatr próbuje ożywić tkankę miasta w tym miejscu, bo ona została zniszczona do imentu. Wszystkie budynki zostały po prostu kompletnie zniszczone, zrównane z ziemią. Na to miejsce wystawiono wieżowce, bo ambicja była taka, że skoro robimy jakby drogi dla samochodów i wpuszczamy samochody i robimy tunele, to również robimy drugi Manhattan. Tam w ogóle w Brukseli znajduje się taki drugi World Trade Center, niezburzony, niższy oczywiście. No i w związku z tym ta dzielnica się zapadła w sobie kompletnie, zwłaszcza, że oddano ją do użytku w momencie, kiedy zaczął się kryzys ekonomiczny. Czyli wszyscy ludzie, których stamtąd wywalono, już ich nie było. Nowi nie mieli za co się tam pojawić i w tej chwili to jest bardzo dziwna mieszanka, bo tam się znajdują tak biurowce, czyli przyjeżdżają tam ludzie między 8 a 17, potem stamtąd wyjeżdżają. Po 17 wieczorami czasami przychodzą ludzie do teatru i do okolicznych jakichś tam właśnie miejsc związanych z kulturą. No i wieczorami, już nocą rozkwita przemysł, rozkwita ulica prostytutek, czy przepraszam, pracownic seksualnych się w tej chwili już mówi. I to jest właśnie jakby tkanka tej dzielnicy, plus oczywiście uchodźcy, azylanci, którzy przeczekują, czekają na swoje wizy, czy właśnie dokumenty w budynkach, które są dla nich specjalnie przeznaczone. Także przedziwne miejsce.
Ale to jest też tak, że ty obalasz stereotypy na temat tego, co my myślimy o Brukseli, bo myślimy Bruksela, wyobrażamy sobie urzędników i że tam jest takie wszystko uporządkowane i pod sznurek. Ja byłam wiele, wiele lat temu w Brukseli i pamiętam, że mnie zaskoczyła taką otwartością. To był ostatni dzień karnawału, ostatki. Myśmy byli grupą dziennikarzy. Nie będę wspominać nazwisk, ale była to dosyć dobra grupa. I pamiętam, kluby stęczą, taki, myśleliśmy sobie, jeszcze w tamtych czasach nie byliśmy tak otwarci, ale pamiętam, że jak widzieliśmy ludzi, którzy idą do tego klubu, to wydawało nam się, że tam jest bal przebierańców i potem się okazało, że to jest gejowski klub, ale to, do czego zmierzam, to, że ta Bruksela była taka z pozoru smutna, ale jak zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi i bawić się, to się rozkręciła taka impreza, którą pamiętam do dziś. Taka impreza w sensie zabawy, tańca, słuchania muzyki i weselenia się.
Tak, tam jest w ogóle wspaniale. Ty mówisz prawdopodobnie o okolicach Bursy i właśnie tej głównej ulicy, która zresztą nosi w tej chwili nazwę Anspach, czyli od nazwiska tego burmistrza, który rzekę zamurował. I tam właśnie znajdują się bary gejowskie. Zresztą pokazali nam te bary nasi sąsiedzi, Polacy, którzy właśnie sami geje. Kiedyś poszliśmy na Sylwestra z nimi, na jakiś taki kontynuację tego Sylwestra. I rzeczywiście te bary są fantastyczne, jest ich dużo. A oprócz tego na tej mniej więcej wysokości znajdują się w ogóle różne kluby. Także to jest już tak zwane dolne miasto i tam rzeczywiście kipi balanga. Sobota, niedziela zazwyczaj jest tam po prostu wielka impreza. Także pandemia tam była takim ogromną zmianą trybu życia dla nich.
A powiedz, ty mówisz, że to miasto budzi w tobie najgorętsze emocje. Co to oznacza?
Wiesz, jestem już tam 15 lat, ale to chyba nie o to chodzi. Ja od momentu, kiedy zobaczyłam Brukselę, to miałam takie poczucie, że dobrze trafiłam, że trafiłam na coś swojego. Nie wiem, jak to nazwać, to był jakiś taki wewnętrzny głos. Wcześniej mieszkałam w Sztokholmie. W Sztokholmie zawsze miałam takie wrażenie troszkę odstawania, aczkolwiek jestem zachwycona w ogóle przyrodą, tym, jaki Sztokholm jest właśnie taki zielony, rozlewisty, powiedziałabym. Natomiast Bruksela miała w sobie ten nerw i to było na razie nieuchwytne. Nie wiedziałam, gdzie to złapać. Byłam na Placu Luksemburskim, który jest akurat mało reprezentatywny, bo tam przychodzą właśnie głównie urzędnicy, więc ja akurat wtedy przez chwilę jeszcze nie mieliśmy swojego mieszkania, przez chwilę tam nas na parę dni przechowywano i już tam było coś takiego. Ale później zaczęłam odchodzić od tych urzędniczych miejsc i się okazało, że jest fantastycznie, jest w ogóle zielono, jest jakby niezobowiązująco, to znaczy ludzie nie mają tej napinki takiej, którą wielkie stolice czasami miewają. W Warszawie na przykład jest jednak taki rodzaj takiej konieczności pokazania się z jakiejś tam strony, czyli tak jak napisałam zresztą w książce, zawsze obiecuję sobie po pobycie w Warszawie, że zrobię sobie paznokcie. Nigdy sobie ich nie robię, bo wracam do Brukseli i jest okej. Wszyscy mają takie jak ja, po prostu obcięte i czyste. Także tam jest właśnie taki spokój, w którym można się zanurzyć, a jednocześnie jest właśnie taki fajny, surrealistyczny humor. To jest właśnie bardzo brukselskie. Pochodzi zresztą z tych najstarszych dzielnic. Właśnie Marol na przykład jest taką dzielnicą. Tam jest mnóstwo takich żartów, które teraz znajduję na przykład w literaturze, gdzie już nauczyłam się na tyle języka, że odczytuję te żarty. No i moi znajomi przemycają właśnie ten typ takiego surrealistycznego humoru, który właściwie można porównać może z brytyjskim, aczkolwiek to jest jeszcze coś innego, bo Brytyjczycy bardzo często śmieją się z samych siebie, a Belgowie śmieją się z samych siebie i ze wszystkich wokoło i po prostu cały czas sobie szydzą w jakiś sposób. Także to jest naprawdę ożywcze. No, dla mnie po jakimś takim miksie polskiej seriozności i takiej quasi szczerości amerykańskiej, z którą miałam do czynienia, kiedy dzieci chodziły do szkoły międzynarodowej, to dla mnie to właśnie ten taki swojskie szyderstwa właśnie brukselskie były fantastyczne.
Dobrze ci się tam pisze na tym pięterku?
A widzisz, wszyscy pytają pięterka.
Zazdroszczą.
Dorobiłam się dopiero tego pięterka, czy w ogóle tak zwanego własnego pokoju do pisania właśnie w Brukseli, może też stąd moje ogromnie ciepłe uczucia. I to jest właściwie nawet nie pięterko, to jest poddasze.
Tak, to jest.
To jest takie poddasze.
Opowiedz o tym, bo to jest niesamowita historia tego miejsca. Zresztą ty masz ogromny dar opowiadania właśnie o tych miejscach poprzez ludzkie historie. I tam jak piszesz o tym, że już jak się zasiedzisz, to wracasz do siebie na dół, bo te, trudno nazwać gosposie, tak? Teraz, no, gosposie, tak? Czy bony do dzieci muszą też się wyspać i odpocząć.
Tak.
To powiem, że to mnie bardzo wzruszyło.
Tam się, tak, no ja jestem w ogóle takie, mam poczucie bycia zaakceptowaną, bo to jest przedziwne pięterko w ogóle w kamienicy brukselskiej właśnie z tego okresu, tam jak mają 100 ileś lat, to mają właśnie ostatnie pięterko przeznaczone dla właśnie dawnych bon, czy nie wiem, gospodyń, czy wszystkich tych kobiet głównie, które się opiekowały rodzinami, tymi burżuazyjnymi rodzinami. Bo te mieszkania dla burżua, które są oczywiście w tej chwili zmniejszone odpowiednio, no bo nikogo nie stać na takie wielkie, znaczy nas, bo oczywiście w Brukseli jest mnóstwo rodzin, które mają te wielkie mieszkania, ale te panie, dziewczyny, kobiety mieszkały w takich bardzo malutkich pokoiczkach. Był tam jedna toaleta, która prawdopodobnie później też została zrobiona. Podejrzewam, że była kwestia nocników na początku epoki. I rozmawiałam zresztą niedawno z panem, który ma chyba około 70 paru lat, mówi, że kiedy rozmawiał ze swoimi rodzicami, którzy mieszkali w tej samej kamienicy, to oni już, nawet ci rodzice nie pamiętali tych kobiet, czyli być może było tak, że te kamienice budowano według tego wzoru z tymi, natomiast już do niektórych nie potrzeba było, bo nastąpiła industrializacja i jakby te panie już nie znajdowały zatrudnienia przy tych rodzinach. Ale jest tam taki niezwykły urok, bo te pokoiczki, one są maleńkie, ale są urządzone w jakiś taki sposób dla kogoś, kto miał tam mieszkać. Czyli znajdują się na przykład tapety, resztki tapet na ścianach. I te tapety mają różne bardzo urocze wzorki, co oznacza, że no albo pani domu, do którego przynależało to pomieszczenie, chciała się pokazać, że wszystko ma na błysk, albo rzeczywiście lubiła tę swoją pracownicę i jej zrobiła takie coś, żeby było miło, więc na przykład są różyczki, są jakieś chabry, tam są piwonie, być może takie właśnie wzorki z początku wieku, oczywiście tradycje Art Nouveau i te pokoiczki są strasznie fajne, więc jeden sobie zaadoptowałam, jestem jedyną, która ma tam taką pracownię, powiedziałabym, malutką. Widzę stamtąd dachy Brukseli, co jest przepięknym dla mnie widokiem, bo ponieważ jest dom troszkę na górce, więc widzę tych dachów bardzo dużo. Jak jest nowy rok, to też widzę stamtąd, tylko z tego okna można zobaczyć sztuczne ognie, które właśnie nad Pałacem Królewskim są, tam wybuchają. Także jest to fajne miejsce, tylko mówię, jest to miejsce do pracy w godzinach pracy. Natomiast później, jak zapada zmrok, to ja mam wrażenie, że ono wraca do swoich dawnych właścicielek. I miło i grzecznie, ale czuję takie lekkie zniecierpliwienie, nie wiem, ze strony dawnych właścicielek, że one już chcą sobie odpocząć, chcą sobie zająć ten pokój, więc biorę po prostu swojego laptopa i schodzę na dół z nim.
A powiedz, bo to jest też dla mnie przedziwny miks, bo zwracasz uwagę bardzo na kobiety, na sprawy kobiet. I te kobiety, te Belgijki były silne, bo tam masz różne historie i Beginki, i te kobiety z rózgami. Dobrze,
tak, to była taka legenda właśnie o kobietach z rózgami, że przepędziły żołnierzy, księcia, Lamberta zresztą, którzy chcieli wywieźć relikwie z kościoła, a nie o to chodziło, że te kobiety były bardzo pobożne, tylko one po prostu zarabiały na turystach, którzy przychodzili, pielgrzymowali do tych relikwii, więc skoro im zabierano te relikwie, no to one traciły źródło dochodów i dlatego były wściekłe, no bo najczęściej miały na utrzymaniu po prostu rodziny, dzieci.
A Beginki, pierwszy raz o nich usłyszałam. Zafascynowałam się tą historią.
Wiesz, że do mnie też Beginki dotarły dzięki Brukseli, bo tam taki kościół jest, który mnie zawsze fascynował przez to, że miał czerwone wrota. Takie drzwi są rzeczywiście czerwonego koloru. On zresztą jest osobny dość. Stoi na takim placu wytyczonym jakby specjalnie dla niego, co jest dość rzadkie, bo tam zabudowa jest bardzo gęsta, ciasna. I tak mnie fascynował, chodziłam koło niego. I potem się dopiero zorientowałam, że to jest w ogóle czubek Góry Lodowej, bo okazało się, że Niderlandy mają ogromną tradycję właśnie beginatów. Czyli beginki to był taki ruch pobożnych kobiet, który się zaczął w XII wieku i który na razie był poza kościołem. To jest okres, który mnie najbardziej fascynuje. Tak zwany, ja to nazywam dziki beginizm, powiedziałabym. One się gromadziły w takich enklawach, na przykład w Paryżu król wręcz wydzielił im jedną z dzielnic, zresztą dość centralnie położoną w tej chwili, żeby mogły sobie tam bezpiecznie mieszkać, bo to były, mówi się, że to były wdowy po krzyżowcach, że to były w ogóle kobiety, które po tych wyprawach krzyżowych zostawały same z majątkiem najczęściej, najczęściej wdowy. I samodzielnie dysponowały tym majątkiem, nie chciały na przykład drugi raz wychodzić za mąż, chciały prowadzić normalne życie, ale nie w regule właśnie tej klasztornej czy kościelnej. Zresztą mało kogo wówczas stać było na to, żeby pójść do klasztoru, bo to trzeba było być bogatą osobą. Także beginki prawdopodobnie wywodziły się z takich klas wyższych, średnich, ale również ostatnio są badania, że z tych niższych, czyli że to były dziewczyny po prostu, które nie wiem, uciekały przed jakimiś tam trudnymi sytuacjami życiowymi, czasami w ciąży. Teraz dużo powieści zresztą o tym powstaje, bo temat jest niezwykły. Ale beginki do pewnego momentu były właśnie samodzielne i chronione przez władców świeckich, ale w pewnym momencie w XIII wieku zaczęła się nagonka na nie, dlatego że to był okres, kiedy ruchy innowiercze się w ogóle wzburzyły, jakby tak obudziły się w Europie, czyli Katarzy albigensi, u nas też na Śląsku między innymi. No i beginki zostały tak potraktowane, także potem miały jedno wyjście tylko, że żeby uciec przed prześladowaniami, mogły się do kościoła katolickiego jakby jakoś tam wcielić. W ten sposób zresztą w związku z beginkami powstał zakon dominikanów. Franciszkanie też jakoś je tam zaadoptowali. Także kościół, o którym mówię, pochodzi z XVII wieku i to już jest okres, kiedy beginki są pobożnymi kobietami, ale już ta reguła jest w ramach kościoła katolickiego. I ten kościół konkretnie został postawiony przez bardzo bogate beginki, które tam widać taki rozmach. Ale one przemyciły, te kobiety właśnie, które dały pieniądze na ten kościół, przemyciły tam różne fajne zwierzęce motywy, czyli właśnie znajdują się tam na przykład jakieś rzeźby żab, albo jakieś takie gdzieś jakieś motywy właśnie zwierzęce, już nie pamiętam, chodziłam po tym kościele, patrzyłam. No poza tym są takie te rzeźby, takie właśnie sensualne, powiedziałabym, bo nawet kobiety, które tam są, mają w sobie taką jakąś siłę, to czuć. Tam jest historia zresztą też jednej z tych sponsorek, czyli Katarzyny i można sobie chodzić po tym kościele i sprawdzać tę historię, tam wirtualnie jakoś fajnie jest to zrobione. A kościół w ogóle przyjmuje przez cały czas ludzi potrzebujących, czyli tam były na przykład strajki bezdomnych, czy jak wyjeżdżałam na początku sierpnia, był strajk ludzi, strajk głodowy wręcz dramatyczny, ludzi, którzy nie dostali azylu, uchodźców, którzy zostali w takim czyśćcu poniekąd, bo dotarli do Brukseli, poprosili o azyl, ale go nie dostali, ale nie zostali wydaleni, więc właściwie nie wiedzą, co mają robić, bo nie mają dokumentów, nie mają środków do życia i nie mają gdzie mieszkać.
Fascynująca jest też twoja opowieść o tych kobietach właśnie koło króla Leopolda i opisujesz to trochę też z punktu widzenia psychologii i dysfunkcyjnej rodziny, jak to określiłaś. I ta podróż z tobą ulicami tego miasta jakby z tą historią w tle jest no niebywała, bo jest bardzo mięsista. Zresztą mówisz o tym, że ludzie bardzo, że inni autorzy spłaszczają dosyć historię tych kobiet, a ty im nadajesz charakteru.
Wiesz, tak naprawdę chyba wydobywam, bo ja tam pozwoliłam sobie na taki na taki zabieg literacki, że jestem okiem outsiderki. Rzeczywiście, to miasto mnie adoptowało i ja je adoptowałam, więc jestem córką. Bruksela być może jest moją właśnie adoptowaną matką miejską. Mhm. Natomiast pozwalam sobie cały czas na takie bycie nie tą rodzoną córką i oglądam różne rzeczy właśnie tak ze strony trochę zdziwienia. Przecież jestem Polką, w związku z tym dla mnie te na przykład klasowe rzeczy, to społeczeństwo, które się składa z klas, które podtrzymuje nadal zresztą ten mit, nawet nie mit, tylko ekonomiczną rzeczywistość, to jest dla mnie egzotyczne. I między innymi jakby pozwoliłam sobie też na odczytanie życiorysów kobiet, które otaczały Leopolda, czyli jego żony Marii Henriety, trzech córek, takich buntujących się każda w innym stylu. Pozwoliłam sobie na bardzo współczesne odczytanie, na takie dość nawet naiwne zdziwienie, bo pomyślałam, że ono jakby we mnie jest, więc nie ma powodu, żebym udawała, że rozumiem realia epoki, bo oczywiście znam je i akceptuję, ale dla mnie one są szokujące. Właśnie te zwyczaje takie oddawania dzieci tuż po urodzeniu mamkom. W ogóle odłączenie jakby matki od matki królewskiej, mam na myśli, od swojego potomstwa. No i później przede wszystkim cały ten handel, kiedy dziewczyny, młodziutkie bardzo dziewczyny z dynastii królewskiej ewidentnie były po prostu towarem i musiały się z tym pogodzić.
I to, co
pogodzić.
Też mówisz o tym, że matki, które same tego zaznały, potem fundują swoim córkom.
Tak, bo Maria Henrietta była Habsburżanką, która jakoś tam się z tym pogodziła, ale też Leopolda nie lubiła wręcz chyba. Tam były jakieś takie drobne wzmianki w różnych listach, które o tym świadczyły, no ale była bardzo podporządkowana z tej strukturze, czyli jakoś tam to zaakceptowała do tego stopnia, że kiedy on chciał mieć następne dziecko ze względów dynastycznych, to mimo że zarzucili to pożycie wcześniej, już mając tam trójkę dzieci, no to ona z nim to wznowiła i efektem była właśnie ostatnia córka, która co prawda miała być synem, no ale była córka, urodziła się. Także to wszystko było dość okropne, zupełnie nie na nasze zrozumienie idei związku dzisiejszej właśnie w XXI wieku. Natomiast najbardziej się tam buntowała i wierzgała Luiza, której imieniem nazwana jest słynna ulica Avenue Louise. I ta z kolei po prostu się rozwiodła. Także to była, nie wiem, czy nie pierwsza rozwódka w tej rodzinie królewskiej. I została za to oczywiście tam ukarana odpowiednio, między innymi tym, że tam właśnie odcięto ją od córki. No miała później jakiegoś następnego kochanka, z którym usiłowała sobie układać życie, ale też ich rozdzielano. Także przesiedziała w ogóle 6 lat w szpitalu psychiatrycznym. Tak ją właśnie ukarano za ten rozwód.
Jak to jest? Dlaczego ty aż tak zgłębiasz te historie tych miejsc?
Wiesz co, bo one mnie poniosły, że tak powiem. To znaczy chodziłam sobie Avenue Louise i myślę sobie, co tu jest pod spodem. Chyba inspiracją jest dla mnie rzeka, która jest pod spodem.
Ale robiłaś to na potrzeby książki, czy sama z siebie?
Chyba już przy książce miałam poczucie, że chcę grzebnąć głębiej.
Chociaż się zarzekasz, że tutaj nie będzie historia. Potem nagle wciąga nas tam natychmiast noty twoje historie.
Bo one mnie tak wciągnęły. Zaczęłam sobie chodzić, wiesz, znaczy chodziłam wcześniej po Brukseli i faktycznie jeszcze przed napisaniem książki, przed w ogóle pomysłem o tym, oglądałam ją ze wszystkich stron, ale głównie od strony współczesnych ludzi, czyli ta druga część książki, która jest o diasporach, o problemie stosunków polsko-kongijskich, to jakby dzięki moim znajomym Kongijczykom, z pochodzenia Kongijczykom i Kongijkom poznawałam te relacje. To mnie fascynowało, bo to było coś, czego w podręcznikach się nie znajdzie, czyli po prostu obecny postkolonializm, czy też w ogóle mentalność. To zgłębiałam zresztą do mojej powieści Pani Furia. Natomiast historia nie wciągała mnie z powodów takich właśnie przewodnikowych, tylko jak zaczęłam chodzić ulicami, zobaczyłam nazwy i myślę sobie Avenue Louise, dobrze, kim była Louise, i od tego się zaczęło i zaczęłam bardzo intensywnie grzebać, a historie zaczęły mnie po prostu wciągać, bo się okazało, że te kobiety były bardzo charakterne, miały bardzo kontrowersyjne czasami te zachowania, decyzje i wypowiedzi. Właśnie tak jak mówię, Luiza była najbardziej taka wierzgająca, a z kolei bardzo fajna była ta środkowa córka, która wyszła za Rudolfa.
Stefania
tak, której plac Stefanii jest zresztą bardzo urokliwy. Aczkolwiek plac Stefanii właśnie zmienia oblicze, to też jest, kojarzy mi się z nią, bo on potrafi być śliczny i ruchliwy i taki uroczy, a z drugiej strony potrafi być taki wręcz prowincjonalno wyblakły. Także to jest, jak się popatrzy na zdjęcie Stefanii i poczyta się o jej życiu, to jest wszystko w tej jednej kobiecie tak naprawdę.
A ten mural gdzie jest z masturbującą się
kobietą? Właśnie tam mural. Tam. Tak, tak. Właśnie nad placem Stefanii ktoś zrobił fantastyczny mural. Także jest tam kobieta, leży sobie i się masturbuje i ma takie rozchylone nogi, tam jakieś chyba koronki, wręcz jakieś szczątki tam, nie wiem, majtek zsuniętych. Także jest to odważny, fajny mural, który jest jednym z takich naprawdę najbardziej znanych w Brukseli.
To tylko pokazuje tę otwartość. A myślisz dzisiaj o, bo rozmawiamy, zaletą tych spotkań tutaj w Wielkiej Literze jest też to, że one trwają już od roku i ta rzeczywistość wokół nas się ciągle zmienia. I już mogłam z niektórymi pisarzami rozmawiać i o strajkach kobiet, i o pandemii, ale ten gorący temat, który teraz jest, to są Afgańczycy, eksodus Afgańczyków z Afganistanu. I myślisz o tych kobietach? Jestem ciekawa, co ty myślisz o Afgankach.
No wiesz, to jest temat rzeczywiście dramatyczny, bo tak jak pisałam, zresztą tu spoileruję trochę, wczoraj pisałyśmy z Sylwią felieton nasz do polityki. To, co nam wyszło z tego wspólnego zastanawiania się nad tą kwestią, to jest to, że nie możemy, czujemy bezradność, nie możemy pomóc, natomiast to, co możemy próbować robić, to jest właśnie taka empatia, próba zrozumienia tego, co przeżywają ci ludzie. Przy czym mnie się wydaje, że nie ma sensu mówić tylko o kobietach i dzieciach, dlatego że w przypadku czegoś takiego, co się dzieje w Afganistanie, kiedy ewidentnie wchodzi barbarzyństwo, kiedy wchodzi ekstremizm religijny, fundamentalizm, to będzie coś takiego jak podczas polowań na czarownicę w Europie, właśnie pomiędzy XII, a wręcz XVIII wiekiem, bo ostatnie polowania na czarownicę, ostatnie spalone kobiety w Belgii to był XVIII wiek w miejscowości Newport, a w Polsce w miejscowości Reszel. To jeszcze były Prusy wtedy, ale teraz to był 1811 rok. Sprawdziłam
w naszym
wczoraj.
Ulubionym Reszlu.
Absolutnie. I tam została spalona po prostu kobieta. Natomiast oprócz kobiet ginęli też mężczyźni, czyli jak myślę o Afgankach, to oczywiście myślę przede wszystkim o nich, ale myślę też o mężczyznach, czy młodych ludziach, o całym tym wykrzywieniu straszliwym, które może przyjść, bo też to, co jest tam dramatyczne, to nie jest tak, że te kobiety po prostu nie będą miały praw, tylko te kobiety miały prawa i te prawa im zostaną teraz zabrane. Także to jest dużo dramatyczniejsza sytuacja niż sufrażystki 100 lat temu, na przykład amerykańskie, które powoli się wyzwalały, ale robiły wszystko w tym celu, widziały światełko w tunelu i wreszcie się wyzwoliły. Tutaj mamy sytuację taką, że to są kobiety wykształcone, normalnie żyjące, realizujące swoje pomysły na życie i uczące swoich dzieci obu płci, że mają wybór. Tymczasem one nagle muszą, jakby są cofnięte kompletnie w tym wszystkim. Nie mogą prowadzić, nie mogą wysyłać dziewczynek, swoich córek do szkoły, nie mogą wyjść na ulicę bez tak zwanego opiekuna. Także to są rzeczy dramatyczne. No, ja się nie koncentruję akurat na burkach, bo kwestia kultury, tradycji, to nie jest, nie chcę aż tak europocentrycznie o tym myśleć i tego tak rozważać. Natomiast mówię o takich podstawowych wolnościach człowieka, które po prostu muszą być zagwarantowane. Prawa do własnego życia, do uczenia się, do wyboru polityków. To już jest XXI wiek, więc koszmar to jest i mam nadzieję, że, no nie wiem, co się z tym zrobi, bo tak jak mówię, czuję bezradność wielką, ale oczywiście będzie wielka fala uchodźców, mnóstwo ludzi potrzebuje teraz pomocy.
Bo to jest właśnie ta wolność, która jest dla ciebie bardzo ważna, bo to nawet, że mieszkasz w różnych miejscach świata, to jest kwintesencja tej wolności, że masz wolność wyboru.
Tak, zresztą w Brukseli czasami specjalnie sobie funduję taki moment zamyślenia się nad tym, że mogę wyjść z domu, oczywiście sama, a nie w towarzystwie tak zwanego opiekuna na szczęście. Wychodzę w stroju, jakim chcę, bo jak idę ćwiczyć do parku, no to idę po prostu ubrana sportowo, a mogę też wychodzić w każdym innym, mogę też wychodzić w mini i nikt nie będzie z tego powodu robił mi uwag, bo już w tej chwili o molestowaniu się robi duże kampanie społeczne w Brukseli, o tym właśnie ulicznym molestowaniu. I ta moja wolność jest coraz bardziej oczywista, tylko że ona jest oczywista dla nas, dla Europejek, dla tych osób, które się z niej cieszą. Tymczasem jak się wyjdzie poza tą naszą wąską enklawę, to właśnie się widzi, co się dzieje, kiedy te ekstremizmy dochodzą do głosu. Dlatego tak jak piszemy właśnie w tym felietonie, taki był, parę, nie wiem czy to było rok temu czy coś, przetoczyła się jakaś taka dziwna przez Polskę historia o wyższości spódnic nad spodniami u kobiet, jakieś środowiska katolickie podjęły taki, to się na billboardach warszawskich nawet jakoś przetaczało. No to był taki folklor powiedzmy z boku, ale wydaje mi się, że na takie rzeczy też trzeba zwracać uwagę i pilnować, żeby nikt kobietom nie mówił, co one mają nosić, dlatego że to jest mały kamyk. Za chwilę może zjechać duża lawina za tym. I tak jak w Afganistanie w tej chwili, no ekstremiści po prostu dyktują innym ludziom, co mają robić. Także trzeba bardzo uważać i pilnować tej wolności.
A czujesz się w Polsce wolna, jak tu przyjeżdżasz?
Tak, no ale ja już jestem, wiesz, świadoma bardzo swoich praw i jestem już dorosłą kobietą, dojrzałą kobietą, ale pamiętam, tak jak chodzę, teraz mam takie wspomnienia trochę magdalenkowe, że bywały momenty właśnie, że na osiedlu, które tutaj niedaleko jest, bo mieszkałam na warszawskich Stegnach, kiedy wracałam z jakichś studenckich imprez, czasami bałam się wracać sama w nocy. No i to właśnie jest ta kobieca taka rzecz, prawda, że my się czasami boimy wracać w nocy same. Nie wiem, czy mężczyźni też boją się sami wracać, ale podejrzewam, że my się boimy bardziej jednak. To jest między innymi powód, dla którego się też zapisałam na boks, bo wydawało mi się, że ten strach niepotrzebnie mnie obciąża. Że nie jest tak, że ja nie jestem w stanie się obronić, bo mam przecież mięśnie, mam normalną sprawność, która mi to na to pozwala. I nie ma powodu, żebym się ograniczała.
To niesamowite, że my kobiety właśnie od dziecka wiemy, że powinnyśmy się bać.
Tak, wiemy, że mamy się bać, ale nie wiemy, że możemy się obronić. Zobacz, jak to jest.
I że właściwie cały czas jesteśmy zagrożone, mamy to wpojone.
Tak, dlatego w książce drugiej z kolei Rozbójniczki pisałam o z kolei na przykład wschodnich sztukach walki, gdzie kobiety azjatki wiedziały, że mogą się obronić i tam nie było to jakimś problemem. Natomiast beginki musiały szukać protektorów, bo fizycznie nie były w stanie się obronić. Żadne kobiety europejskie w kręgu naszej kultury chrześcijańskiej nie były w stanie wyjść poza kanon swojej słabości narzuconej z góry.
A masz jeszcze jakieś takie kobiece lęki, które sobie uświadamiasz, że to jest właśnie kobiecy lęk, a nie człowieczy?
Tak, wychodzę z tego powolutku. Właśnie też pisanie Rozbójniczek mi uświadomiło, że właśnie z tego wychodzę lub wyszłam. Kwestia mówienia wprost pewnych rzeczy, kwestia stawiania wszystkiego w takiej otwartości. No wiesz, w ogóle żyjemy w kulturze, która premiuje ewidentnie wartości męskie. Ja tu nie mówię o płci biologicznej mężczyzn czy kobiet, tylko mówię o wartościach, które się wiążą z męskością, kobiecością. I nasza tak zwana kobiecość właśnie w tym kręgu kultury chrześcijańskiej, ale i innych religii monoteistycznych wiąże się z tym, że wiąże się ze słabością, z opiekuńczością, z jakąś taką miękką stroną życia. Męskość kojarzy się z kolei właśnie z taką zadaniowością, produktywnością, na tym zbudowany został kapitalizm. W związku z tym my, kobiety w kapitalizmie zawsze dostajemy w plecy z powodu choćby tego, że w pewnym momencie, kiedy stajemy się matkami, no to nie jesteśmy super produktywne na rynku pracy, bo po prostu ktoś tymi dziećmi się opiekuje. I tego typu słabości widzisz, no to nawet nie są nasze słabości, to jest przypisanie nam jakiejś tam słabości. Także powoli, no boks dla mnie był takim dużym przełomem. Zdałam sobie sprawę z tego, że jestem w stanie na ringu po prostu walczyć nie tylko z kobietami, ale też i z mężczyznami. Ja jestem amatorką, ale mam koleżanki, które są profesjonalistkami i rzeczywiście te ćwiczebne treningi, ten łomot, który one dawały tym facetom, to było niesamowite w ogóle. To było dla mnie wielkie źródło inspiracji.
Może nie brnijmy dalej. Rozumiem, że z inspiracji książkowych to tak, bo bokserka przecież, ale rozumiem, że to daje taką siłę, że zmienia też myślenie, no, tak na poważnie już.
Tak, na poważnie zmienia myślenie, bo myślę, że nie napisałabym Rozbójniczek, gdyby nie to, że właśnie mam za sobą te 12 czy 13 w tej chwili lat boksu. tak jak mówię, amatorsko, ale często intensywnie w kontakcie właśnie ze wszystkimi ludźmi, których to fascynuje i pasjonuje. Mam spore grono znajomych właśnie, które się wywodzi z tych moich bokserskich kręgów. Jestem cały czas na bieżąco z moimi trenerami i czasami ćwiczymy w pandemii właśnie, jak nie, sale były zamknięte.
To co, online? Czy boksowaliście?
W parku. Na powietrzu, jak już można było, jak już zeszły lockdowny.
Tak, to jest sport.
No ale wiesz, wokół samego sportu...
Boks na teamsie.
Tak, boks na teamsie. Oprócz tego są jeszcze normalne ćwiczenia sportowe, czyli właśnie cardio, możesz skakać na skakance i tak dalej. W ogóle, wiesz, ograniczeniem na przykład, uświadomiłam sobie, jest też to, że ruchu jesteśmy pozbawiani od dziecka. I tutaj mówię o obu płciach. Kiedy właśnie wracam teraz do Polski i jestem taka w tym swoim rytmie pisarsko-treningowo-brukselskim, to zdaję sobie sprawę, że ludzie nie mają wygospodarowanych miejsc w ciągu dnia na coś takiego. I ani mężczyźni, ani kobiety tak naprawdę, z wyjątkiem chyba nastolatków, nie uprawiają za bardzo sportów. No może czasami tam, nie wiem, żeglują, ale to też jest dość siedząca sprawa. Może czasami na nartach jak kogoś stać, czy takie właśnie rzeczy, które, nie wiem, joga, żeby się tam odprężyć. Albo ewentualnie jakieś właśnie takie tam chodakowska, czy ktoś jakieś takie rzeczy, ale to jest głównie dla urody. Cały czas jesteśmy w kanonie ozdobności. Natomiast nie ma takich chyba zwyczajów, rytuałów, żeby ludzie sobie pomyśleli, okej, zrobię to teraz dla swojego ciała, po to, żeby mieć kontakt ze sobą, zobaczyć, jak się czuję ze sobą, czy w ogóle jestem w stanie się zgiąć, czy mogę dosięgnąć palcami stóp albo całymi dłońmi ziemi i zobaczyć, jak to będzie. Także ta kultura fizyczna jest bardzo zaniechana, powiedziałabym, właśnie narzucona przez tą katolicką oddzielenie ciała od duszy, i dusza jest piękna i można ją rozwijać, oczywiście według kanonów. Natomiast ciało jest absolutnie uważane za brudne, złe, grzeszne, okropne.
Śmiertelne.
Tak.
A to, co mnie fascynuje najbardziej w tym cyklu, to też, to już po części odpowiedziałaś na to pytanie, dlaczego Bruksela, ale mam tutaj dialog twój z królem Belgii, Albertem II, którego spotkałaś, gdzie on się zapytał, czy zostanie już w Brukseli, a ty odpowiedziałaś, że ciągnie cię w świat. Czyli co, to znajdujesz takie miejsce, gdzie czujesz te wibracje, a jednak chcesz, myślisz o tym, że kiedyś zmienisz jeszcze to miejsce na inne?
Trudno powiedzieć, bo tak jak mówię, kwestia instynktu. Na razie czuję się tam fantastycznie. Czuję, że to jest właśnie moje adoptowane miasto i nie mam zamiaru zmieniać go na żadne inne. Natomiast baza wypadowa jak najbardziej. Tak jak mówię, stamtąd pojechałam do Kinszasy. Zamierzam też, nie wiem, pojechać do RPA. Mam tam jakiś taki pomysł, projekt, żeby zrealizować też, jak się uspokoi oczywiście pandemia. Także jeszcze Afrykę chciałabym trochę uszczknąć z różnych stron poznawczo. Ale żeby się przenosić, to na razie, wiesz, faktycznie, nie wiem, czy nie grozi mi pewna zasiedziałość ze względu na urok Brukseli.
No dobrze, to czekamy w takim razie na następne książki. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.